witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Taki roboczy tytuł dzisiejszego kazania to Nie dajmy się zbałamucić. I proszę, by przypadkiem Boguś nie odebrał tego jako odpowiedź na to, co przed chwilą tutaj mówił. Bo
nie. Jest tyle Bogu.
To nie o to chodzi, choć poniekąd i Ty podjąłeś ten temat, choć poniekąd i Ty dostrzegasz niebezpieczeństwo, o którym mam zamiar tutaj mówić. W ogóle cieszę się, że Bogdan stanął przed Kościołem. Stanął normalnie, jako nasz brat, jako syn, który wyszedł z tego domu, jako ktoś, kto pamięta, czym jest ten dom i myślę, że ma całkiem dobre wspomnienia z okresu pobytu i w domu Łazarza, i w domu Korneliusza, z okresu, kiedy był częścią naszego kościoła, poniekąd dalej jest. Tak pomyślałem sobie, że niektórzy to oczekują, że ktoś taki, kto tutaj, prawda, doznał tylu łask i tylu dóbr, to powinien tutaj już zawsze być z nami i tutaj, prawda, do samej śmierci wygrzewać któreś z krzeseł w domu Łazarza. Cóż bym był za ojcem dla Was, gdybym nie pragnął, byście wychodzili, byście się usamodzielniali, byście szli dalej. Bóg nie jest takim ojcem dla nas. Siedź i nie wychylaj się, siedź, ciesz się tym, co tu masz i nie pragnij niczego więcej. To nie Bóg. To nie Bóg. To człowiek gdzieś zapatrzony w siebie i zakochany sam w sobie może mieć takie oczekiwania i takie marzenia. Moim marzeniem jest, by każdy z Was poszedł dalej. Z tego, co wiem, to Boguś będzie członkiem społeczności Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. A więc jest to już kolejny krok na jego chrześcijańskiej drodze. Chwała Bogu za to, że on tak prowadzi. Zaczął się sierpień. Ja cały czas pamiętam obietnicę braterstwa Suraju, że to w sierpniu rozpoczną się pierwsze spotkania dla małżeństw. Dla małżeństw, które poznały się, zawiązały, w jaki sposób ich losy są związane z domem Łazarza czy domem Korneliusza. Kiedy uzmysłowiliśmy sobie, że takich małżeństw mamy chyba 8 albo nawet już 9, że ta grupa to jest już prawie, że no, całkiem liczny zbór. To naprawdę, naprawdę nie mam nic przeciwko temu, bo ci, którzy są tu jeszcze dzisiaj z nami, których cieszymy, że są, że ich tu mamy, usamodzielnili się i kiedy te spotkania zaczną już się regularnie odbywać, tak jak składam, nie pomożemy im wynająć jakieś pomieszczenia na te spotkania. Nie dlatego, że żałujemy im naszych pomieszczeń, ale dlatego, żeby to było prawdziwe usamodzielnienie się, żeby to było prawdziwy krok do przodu. Dalej. Mamy nadzieję, modlimy się o to, że z tej grupy powstanie samodzielny Kościół, samodzielny zbór Kościoła Bożego w Polsce, a więc byłoby to dla nas naprawdę wielką radością, gdybyśmy mogli uczestniczyć w czymś takim. Także odejścia niektórych braci stąd, niektórzy patrzą, no jaki on niewdzięcznik poszedł i tak dalej. Tak naprawdę są dla mnie radością. Nie oczekuję tutaj jakiejś, żeby przychodzili do mnie, prawda, i całowali mnie po rękach z wdzięczności. Wystarczy przyjdzie, poda rękę, powie, idę, mam dość bezdomności, mam dość już tego ciągłego utożsamiania się z początkiem drogi, z tym, jak zaczynałem. Chcę iść dalej, nie oglądać się za siebie. Jezus mówi, że kto chce iść za mną, kto przykłada ręce do pługa, a ogląda się za siebie, to taki robotnik, taki naśladowca, daleko nie zajdzie i niewiele zdziała. Niewiele zdziała w Królestwie. W związku z też z takim podejściem, w związku z taką też naszą gotowością, by wysyłać, by błogosławić tych, którzy idą dalej, wiąże się z tym niebezpieczeństwo, że można pobłądzić, że można dać się zbałamucić, można dać się zwieść, pójść w niewłaściwą stronę, a nie będzie wtedy przy tobie nikogo, kto by cię zatrzymał, kto by cię złapał za kołnierz i mówił po prostu stój, nie w tą stronę. Bóg nie zostawi nas samych na tej drodze. Dał nam swojego ducha, ale też zawsze, ale to zawsze znajdzie się przy tobie ktoś, kto ci pomoże wytrwać na tej drodze. Tylko bądź na to gotowy. Nie popadaj w taką pychę, jak to niektórzy. O, już teraz wiem, ja już potrafię, ja już nikogo nie potrzebuję. Właśnie jesteś teraz na etapie, kiedy szczególnie potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz braci, sióstr. I tak jak Boguś mówił, każdego dnia potrzebujesz Bożego Słowa. Takie były kolejarskie nam porównania, że Boże Słowo jest jak rozkład jazdy. No to jest coś więcej niż rozkład jazdy, ale nawet jeżeli będzie dla ciebie takim rozkładem jazdy, którego się masz trzymać, to już jest dobry początek, by podążać w dobrym, właściwym kierunku. Dzisiaj rano podzieliłem się z wami tym fragmentem drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, który wczoraj przeczytałem też na kościele ulicznym, o tym, jak Bóg postrzega społeczność, naszą społeczność, tą społeczność, która tam zgromadza się na ulicy przed dworcem krakowskim. Ten fragment, który tam Bóg położył mi na sercu, bardzo mnie zbudował. I tak jak mówiłem rano, poczułem się co nieco zazdrosny. Chciałbym też to usłyszeć o domu Łazarza, o naszym tutaj kościele. Przypomnę choćby te dwa wersety z drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału, trzeci i czwarty, gdzie Janusz mógł wyświetlić. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta i wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. To jest prawda, że chlubimy się wami, że często w różnych zborach, gdziekolwiek jesteśmy z Ilonką, gdziekolwiek Bóg nas posyła i pozwala nam usługiwać, opowiadamy o domu Łazarza, o domu Korneliusza, o krakowskim kościele ulicznym i opowiadamy z prawdziwą chlubą. Te społeczności są całkiem inne niż świat sobie to wyobraża. Trochę nie mieści się w głowie wielu, że zgromadzeni razem bezdomni, ekskryminaliści, eksalkoholicy, narkomani, no nie będę wymieniał jeszcze innych waszych tak zwanych dotychczasowych zawodów, że bezdomni zgromadzeni razem, mimo że są tak różni, mimo że tak do cna zepsuci często, tak mają pokiereszowane myślenie, tak do niczego nie pasujący system wartości, że kiedy są razem, kiedy zgromadzają się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy to Jezus Chrystus ich zgromadza, potrafią być całkiem inni. Potrafią być zdumiewająco piękni, potrafią zdumiewająco troszczyć się o siebie nawzajem. Miłość wzajemna pomnaża się w sposób wręcz niezwykły. Dokładnie tacy sami ludzie jak wy siedzą gdzieś tam po celach w zakładach karnych i z tego, co słyszę przynajmniej, co tam się dzieje, z jakimi tam problemami się borykają, jak się zachowują, jak się do siebie odnoszą, a ostatnie te moje przed kilku miesięcy regularne wizyty na Monte pozwalają mi jakoś przyglądać się tego, to wiem, że jedno mogę powiedzieć. Oni wszyscy rozpaczliwie potrzebują Chrystusa. Inaczej sobie żadna tam służba penitencjarna, żadni wychowawcy, żadni psychologowie, żadni superterapeuci nie poradzą z tym problemem. To są problemy zbyt przerażające, zbyt straszne, zbyt skomplikowane, by jakakolwiek ludzka mądrość mogła na to znaleźć skuteczne lekarstwo, skuteczny sposób, skuteczną terapię. Wszyscy są zrezygnowani, ci, którzy próbują ich zresocjalizować, machają rękami i mówią, tego się nie da. Ci resocjalizowani rozkładają ręce. Mnie się zmienić nie da. Bez Boga nijak nikt sobie poradzić nie potrafi. Dlatego też to zdumienie, którym tutaj Paweł pisze, ten zachwyt bardzo wzrastającej bardzo wzrastającą wiarą, bardzo wzrastającą wzajemną miłością, pomnażającą się w was wszystkich, jest czymś, co, na co powinniśmy zwrócić taką szczególną uwagę. Paweł nie mówi, dobrze, że jesteście punktualni, dobrze, że przyszliście wszyscy, dobrze, że grzecznie tu się zachowujecie. On widzi rzeczy, które są o wiele ważniejsze niż tylko przychodzenie, siedzenie, uśmiechanie się do siebie. Wzrastająca wiara, wzrastająca wzajemna miłość. I to wzrastająca bardziej niż w wielu, wielu innych środowiskach, wielu, wielu innych społecznościach. Kiedy czytałem ten fragment, można by powiedzieć, no zakończ na tym racie, pochwal ich, pogłaskaj, niech tak trzymają, niech tego pilnują, bo to w zupełności wystarczy. Ale do tych samych Tesaloniczan, do których Paweł wysyła w swoim liście te słowa pochwały, te słowa pewnego zdumienia, wręcz zachwytu nad tym, jak wzrastają, jakim są swoją społecznością są. Kiedy pisze o tym, jak dumny jest z nich, jak opowiada o nich w innych kościołach, do tych samych Tesaloniczan Paweł pisze w drugim rozdziale tego samego drugiego listu. Tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż objawi się dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwo, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie nieprawości. Wiecie, kiedy odbieramy tyle pochwał, tyle zachwytów, to naprawdę jest się czym zachwycać i zasłużyliśmy sobie na wiele pochwał. To kim byłem 20 lat temu, jaki byłem, co robiłem i jaki jestem dzisiaj, no to już jest niebo a ziemia. To jest w ogóle już temat do oczywiście pisania jakichś nawet doktoratów, jak wielka, potężna, niezwykła jest Boża moc. No a ten Jurek tak zmieniony, no to w ogóle dowód numer jeden do każdego zachwytu nad Bogiem. Wielu spośród was, bardzo wielu, może być właśnie przedmiotem takiego zachwytu, takiego podziwiania. Przecież to, jacy byliśmy przedtem, a to, jacy dzisiaj jesteśmy, to naprawdę niebo a ziemia. Niesamowity postęp, niesamowita różnica. Ale też wielkie, wielkie niebezpieczeństwo, że możemy dać się zwieść, że możemy się dać zbałamucić, że możemy zapatrzeni w siebie polecieć za kimś, pobiec za kimś, kto jest zwodzicielem, kto jest oszustem, kto jest kłamcą. Ja wiem, że jestem już dużo lepszy niż byłem nawet te kilka lat temu. Ale to wcale nie oznacza, że nie ma we mnie jeszcze jakiegoś upodobania, jakiejś takiej, no delikatnie mówiąc, sympatii do rzeczy, które nie są prawością, które nie są świętością. Mam nadzieję, pilnuję tego i sprawdzam codziennie przez pismo, czy takie sprawy mają, że nie poddaję wątpliwość ani jednego słowa naszego Pana. Nie poddaję wątpliwość niczego, co uczynił, niczego, co obiecał, niczego, co wiem, że uczyni, bo tak powiedział. Dla wielu może być to przedmiot no, nawet naśmiewania się z takiego radykała jak ja. No jak można tak wierzyć, jak można tak mówić w takich nowoczesnych czasach? Przecież Bóg jest dobry, przecież tam na jedno piwko, a tam na papieroska, a tam sobie jakiś mały skok w bok i tak dalej. To wszystko jest po ludzkie, przecież Bóg to rozumie przecież. Gdzie tam nam jeszcze do świętości? Tu się obrażę, tam pogniewam, tam komuś nigdy nie przebaczę, a tam, prawda, sobie zaknę pod nosem, a co? Nikt nie słyszał, całe szczęście. Przecież to nie takie straszne. Tak oceniając po religijnemu, według zakonu, straszne, nie straszne, ale patrząc na to z perspektywy niebezpieczeństwa, o którym tutaj Paweł pisze, to jest to bardzo, bardzo straszne. Dlatego, że umiłowanie czegokolwiek, co nie jest prawdą, co można by zakwalifikować do nieprawości, mały przekręt, małe kłamstewko, mała jakiś taki sposób na życie, na zasadzie manipulacji innymi, a to przecież manipulacja to nic innego jak czary. Letnie chrześcijaństwo, taka wiara, wiara, niewiara, półwiara, o właściwie to się norma w tym świecie. Większość tak żyje. Ale ta większość, która tak żyje, wszyscy, którzy tak żyją, są narażeni na to, że kiedy pojawi się ów zapowiadany antychryst, zapowiadany mąż, człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad Boga, to spodoba nam się to, co on robi, co on mówi, co on głosi. To jego nauczanie, jego umiłowanie nieprawości, bo przecież będzie synem nieprawości, podciągnie nas do niego w sposób wręcz przerażający. Jak wielu zostanie zwiedzionych wtedy, jak wielu zostanie zwiedzionych. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, cofniemy się troszeczkę, Ewangelia Jana, 5 rozdział i werset 43. 39 sobie może przeczytacie. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. To jest przerażające. Jezus mówi to do tych, którzy znają Pismo, znają Słowo, którzy po prostu, można by powiedzieć, tak no, nie do końca zgadzają się z tym, co to Słowo mówi, bo trochę im to nie pasuje do ich własnej teologii. Jezus mówi, przyszedłem w imieniu Ojca i mnie nie przyjmujecie, a przyjdzie inny we własnym imieniu i tego przyjmiecie. Ja wiem, że teologowie to ostrzeżenie przenoszą dalej jakby na Żydów i tylko na Żydów. Wiem, że niebezpieczeństwo odbudowy świątyni, przecież zapowiadane i jakby oczekiwane przez cały naród żydowski, że wreszcie będą mogli odbudować świątynię i oddawać cześć jedynemu właściwemu, prawdziwemu Bogu, tak jak należy, tak jak mówi Pismo, tak jak Mojżesz im nakazał. To niebezpieczeństwo wiąże się ściśle z tym, że właśnie w tej świątyni, na miejscu należnym Bogu i tylko Bogu, zasiądzie ów człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co Boże. Czytamy, a nawet, czytajmy przed chwilą, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Antychryst będzie czynił prawdziwe cuda. Będzie czynił prawdziwe znaki. Będzie kimś, za kim świat poleci w ciemno. Ale to on nie przyjdzie w imieniu Boga Ojca. On przyjdzie w swoim własnym imieniu. On sam ogłosi się Bogiem, sam się ogłosi tym, który jedynie jest godzien oddawać cześć i chwałę. Syn nieprawości. Ktoś, kto powierzy ze sobą tysiące, miliony, nie wiem, jak liczną rzeszę, na zatracenie. Kiedy dzisiaj napominamy was, kiedy dzisiaj prosimy was, byście unikali rzeczy, które są nieprawością. Może w oczach tego współczesnego świata wydają się śmieszne, a czepiacie się takich rzeczy, a dalibyście sobie spokój. A kiedy się tego czepiamy, to nie dlatego, że chcemy was tu mieć wszystkich ustawionych w równym rządku, pięknie ubranych, pięknie ogolonych, pachnących, żeby żaden mi tu nie stuknął jakimś tam mieszaniną suszonych liści i kapusty. Nie dlatego, tylko dając sobie takie przyzwolenia od czasu do czasu, a to tu, a to tam, a co się tak będę przejmował, to narażasz się na to, że wcześniej czy później dasz się zbałamucić i to strasznie. Do tych samych Tesaloniczan, których Paweł tak chwali, którym się tak zachwyca, którym my zazdrościmy takiej wspaniałej Pawłowej, a właściwie do Bożej opinii o nich. Paweł pisze w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale tak. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim byli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Jeszcze jedna pochwała, którą dostali Tesaloniczycy. Napominacie się nawzajem. Troszczycie się o siebie nawzajem, pokazując grzech, pokazując to, co nieprawe. Wy nie jesteście w ciemności, ale was ten dzień jak złodziej zaskoczył. To nie jest kwestia, że to się stanie obsiub i teraz przy czym mnie Bóg zastanie. Co będę robił w momencie, kiedy Chrystus powróci po swój Kościół? Czym będę zajęty? Czy piciem z kumplami z tego świata? Czy karmieniem bezdomnych? Czy akurat będę gotował posiłek na kościół uliczny? Czy akurat kręcił lody z jakimiś tam kombinatorami, którzy, no wiecie, no, mały skok w bok, cóż to zaszkodzi, a poza tym stamtąd będą fundusze, potem dam dziesięcinę i tak dalej, i tak dalej. To nie jest kwestia tego momentu, w którym akurat cię Bóg przyłapie, jakby ktoś myślał. To jest kwestia twojego świadomego wyboru dziś, teraz. Już nie jesteś dzieckiem ciemności. Ty wiesz, co jest prawe, a co nieprawe. Wiesz, co jest święte, a co nieświęte. Wiesz, co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. Albo dopuszczasz do siebie te rzeczy, które są nieprawością. Dajesz im przyzwolenie na to, by w twoim życiu miały jakiekolwiek tam swoje mniej czy bardziej ważne miejsce. Albo mówisz temu precz. Bo ja już nie jestem w ciemności. Ja już nie chodzę i nie kufkuję. Czy to dobre, czy to niedobre? Czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? Każdy z nas dzisiaj może śmiało powiedzieć. Nie mam wątpliwości, co jest grzechem. Każdy z nas może powiedzieć śmiało. To jest praca Ducha Świętego. Ostatnio rozmawiałem tam na Monte z naszym tutaj przyjacielem, który, no on był okrok od chrztu, gdyby go pewna niewiasta nie wywlekła stąd za uszy. I on mi mówił, że rozmawiałem z nim o alkoholizmie i czym dla nas jest alkoholizm, że nazywamy to grzechem po imieniu. A on mówi, że wiesz, w tym momencie oczy mi się otworzyły. Wiesz, pastorze, nigdy nie myślałem o piciu jako o grzechu. Myślałem, że konsekwencje tego picia, czyli to, co robię po wypiciu, o, to jest często grzech. Upiłem się i narozrabiałem. Upiłem się i narobiłem dziadostwa. Upiłem się i to, i tamto. Ale żeby samo picie było grzechem, nigdy tak nie myślałem. Ale zobaczyłem, że on nie tylko pomyślał, ale głęboko przyjął sobie to do serca. Przeraziło go to. Mówi, jeju, to ja muszę teraz inaczej. Jeszcze do maja ma tam trochę czasu, ale widzę, że on tego czasu w celi nie marnuje. Czyta pismo. Przejmuje się Bożym Słowem i odrzuca wszystko, co jest nieprawością. Przesiewa dokładnie ziarno od plew, przyjmuje to, co dobre, a to, co Boga nie chwali. Wiecie, umiłowanie tego, co Boga nie chwali, zawsze się źle kończy. Zawsze się źle kończy. Ja kiedyś, tak jak czytałem kiedyś te wersety, pomyślałem sobie, jak wiele jest nieszczęśliwych małżeństw na tej zasadzie, bo ona myślała, że on się zmieni. Dobrze wiedziała, jaką ma opinię środowisku, jaką ma opinię na wsi u siebie, jaką ma opinię w mieście, ale przecież on jest taki piękny, on jest taki przystojny, on jest taki męski. Ile moich koleżanek jeszcze z podstawówki widziałem zafascynowanych takimi przyszłymi gangsterami, takimi, co było widać, że no, coś knuje i kiedyś coś wygnuje się z tego jego pomysłów, ale on taki przystojny. Potem jak je spotykam, wszystkie już dawno rozwiedzione. Wszystkie nawet nie chcą wspominać tych lat małżeństwa z tym typem. A przecież kiedyś prawdziwie w nim zakochana, a kiedyś prawdziwie w nim zachwycona. No wprawdzie wiedziała, że coś tam za uszami ma, ale a kto by się tym przejmował? Zmieni się na pewno. Taki romans niegroźny zdawałoby się z grzechem. Kiedy Żydzi pytali Jezusa, jak to jest z tymi rozwodami, Jezus powiedział, na początku tak nie było. Mojżesz dał wam przyzwolenie z takiego innego powodu, ale na początku tak nie było. Na początku tak nie było. Bóg mówi, pokochaj to, co prawe, pokochaj to, co chwali Boga, pokochaj to, co czyste i święte, co dobre. Nie będziesz musiał potem szukać argumentów, by otrzymać rozwód, by na nowo zakosztować szczęścia, wolności. Oczywiście, gdybyśmy dokonywali w ten sposób wyborów, rozwody nie byłyby potrzebne. Ale my, wbrew Bożemu Słowu, wbrew Bożemu oszczędzeniu, dajemy się zbałamucić. Dajemy się poszukać. Ja wiem, że ostatnio szczególnie często słyszymy słowo o tym, że czasy ostateczne to już teraz, że dzień sądu jest tuż, tuż. Kiedy śledzimy wydarzenia na Bliskim Wschodzie, wydarzenia w Izraelu, to nieraz już mówimy, no, to na pewno jest. To już na pewno dłużej nie może. Kiedy zobaczyłem ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj, paradę gejów na ulicach Jerozolimy, a dzisiaj podobno trwają manifestacje, domagające się zezwolenia dla gejów i lesbijek, by sobie paradowały po Jerozolimie tak, jak one tam mają ochotę, żeby ich tam nikt nie zaatakował, nikt im tego nie zabrania. Kiedy zobaczyłem, pokazywałem właśnie zdjęcia z Warszawy, gromady kilkudziesięciu muzułmanów modlących się na ulicy w Warszawie, zablokowali ruch i walili sobie czułkami o asfalt. Policja ich tam ochraniała. Myślę, to przecież to już są czasy ostatnie. To już jest tuż, tuż. Ale ciągle są tacy, co mówią, no pewnie, że należy im zezwolić. Pewnie, że w imię miłości i tego, i tamtego należy im pozwolić na to. Bardzo podobało mi się takie, ostatnio taki post zamieścili amerykańscy motocykliści na Facebooku, gdzie jeden pisze, jestem daleki od tego, by potępiać tych, którzy wierzą inaczej, by ich, prawda, w jakiś sposób no, zmuszać do czegoś. Ale ja wierzę w to, co powiedział Jezus Chrystus. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja mu wierzę. Dlaczego mam w tej chwili zmieniać? Mówię, no tak, no wierz, ale ze względu na tych, którzy tam walą czułkami o asfalt, czy ze względu na tych, którzy chcą wokół Jerozolimy paradować, to no, powinniśmy jakoś unowocześnić tą nasz sposób myślenia, dostosować go do potrzeb współczesnego, mądrego, humanistycznego, liberalnego społeczeństwa. Wiecie, że to jest cały czas bałamucenie. To jest przygotowanie gruntu pod przyjście Antychrysta. Możesz się bać, że może dzisiaj w nocy nastąpi koniec świata. a ja w takim stanie, co to będzie? To wcale nie o to chodzi. Co dzisiaj kochasz? Co dzisiaj szanujesz? Czym się dzisiaj naprawdę przejmujesz? A na co dajesz sobie przyzwolenie na zasadzie? A wiesz, nie jest tak źle. Apostoł Jakub w 5 rozdziale swojego listu od 7 wersetu pisze tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Może w tym miejscu przerwę. I przyznaję, mnie też często brak cierpliwości. Ja też chciałbym często już powiedzieć, Panie, przyjdź wreszcie i skończ wreszcie ten bezprawie, z tym bałaganem, z tym brudem, z tym wszystkim, co tak boli, co tak... To nie jest kwestia, że się nam nie podoba. To sprawia prawdziwy ból w naszym sercu. Ja też chciałbym już jakby skorzystać z owoców tych moich 20 lat chodzenia za Panem, służenia Mu. Panie, już nie mam siły. To jest też taki czas, kiedy wielu odchodzi ze służby, a na zasadzie przecież Pan widzi, że już nie mam siły. Pan widzi, ile już dobrego zrobiłem. Nie będzie miał do mnie pretensji. To jest ciągle bardziej umiłowanie siebie niż Boga. Tutaj, kiedy czytałem ten fragment, czytałem go dzisiaj rano, właśnie też przy okazji tutaj naszej modlitwy o chorych. Przeczytałem sobie najpierw ten fragment i myślałem, jak pięknie Bóg powiedział, oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi. Zasiał, zaorał, zabronował, zasiał. Gdzieś tam cieszy się każdą kroplą deszczu, na to spada, każdym promieniem słońca, który ogrzewa tą ziemię. Ale cierpliwie oczekuje. Pamiętacie taki wspaniały film Wiara jak ziemniaki? Strasznie mi się to podobało. Wobec takiego zagrożenia, wobec takiego niebezpieczeństwa, wobec groźby krachu totalnego, finansowego, gospodarczego, jakby go tam nie nazwać, bo jeżeli nie wyjdzie, no to co wtedy? Co wtedy będzie? Wszystko, co mieli, zainwestowali w ziemniaki. Takim spokojem oczekują dnia, kiedy będzie można wbić łopatę, zacząć kopać. Zobaczyć, co tam nam wyrosło. Bóg wyznacza dzień owocowania. Bóg wyznacza dzień zbierania plonów. Bóg wyznacza dzień korzystania z tych plonów, które przygotowaliśmy, zasialiśmy. On podlewa, on spuszcza deszcz, on daje wzrost. Bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali. Umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Kiedy nie będzie bojaźni Bożej w Twoim sercu, kiedy pozwolisz sobie na taki luz-bluz na zasadzie już swoje zrobiłem, teraz niech inni popracują. Jest ogromne niebezpieczeństwo, że dasz się zbałamucić. Jest ogromne niebezpieczeństwo, że pobiegniesz za tym synem zatracenia, za tym mężem niegodziwości, za antychrystem, który sprzeciwia się Bogu. Dzisiaj możesz powiedzieć w życiu, nigdy tego nie zrobię. A gdzież? Ja wiem, że tylko Jezus Chrystus i nikt inny. Popatrz, co dzisiaj masz w sercu. Na co sobie dajesz przyzwolenie? Co ci się podoba? Jak uciążliwą rzeczą jest dla ciebie przeczytanie jednego rozdziału dziennie z Pisma Świętego? A jak radosną rzeczą jest dla ciebie wpatrywanie się godzinami w program, kto tak wyje, czy kto tak fałszuje, nie wiem, jaki jest tytuł tego. Oczywiście to powiedziałem troszeczkę żartobliwie, ale sprawa jest bardzo, bardzo poważna. Bardzo poważna. Z kim się zadajesz? Kogo bardziej cenisz? Czy tego bezbożnego bogacza, który mówi, to ci to postawię, to ci to, tamto, siamto. Ostatnio byliśmy w Puławach, słyszeliśmy, że pojawił się bogaty człowiek, który postanowił kupić dla Fundacji Latarnia te budynki. Jurek wie, jakie budynki chodzi, bo kiedyś też mieliśmy ofertę kupienia i zrezygnowaliśmy. Przyszedł, powiedział, jak nam tam wydaje, ja to wam kupię, tu raz, dwa, prawda, ten wystawimy, już tutaj projektantka się zjawi w niedzielę, już to, to tamto. Oczywiście gdzieś tam ta projektantka była, coś tam oglądali. No, ale tu przyjechał jeden z tych braci i się pytam, jak tam. No wiesz, no tak dziwnie, bo on mówi, że on w to zainwestuje, ale to do końca roku ma być gotowe. Już ma funkcjonować i tak dalej. A widać, że tego się nie da zrobić. Tam trzeba wszystko, tam jest część mieszkalna, to jest tam jakaś taka, no wszystko to właściwie to trzeba by to praktycznie od nowa postawić i tak dalej. A pytam się, czy to jest ktoś wierzący? No nie, nie, nie. No. Znaczy, ja mówię tak po naszemu tutaj, to żartowienie, nie ma kumciu z wasierami. Jeżeli to jest ktoś niewierzący, co ja mam z nim wspólnego? Niech się kupuje sukienicę, wawel, jak go na to stać. Jeżeli to ma być dom, w którym ludzie będą poznawali Boga, tam chcą zrobić dom dla samotnych matek, więc miejsce szczególnie istotne, bo samotne matki mają dzieci, które nie znają ojca. Dzieci, które rozpaczliwie potrzebują ojca. Tam przyprowadzenie ich do Boga, tam postawienie właściwie priorytetów, wartości, to jest coś szczególnie istotnego. Tak smutno mi się zrobiło, jak się dowiedziałem, że ten, który tam takie obietnice składa, to wcale niewierzący to taki ten. Pedali mi tam, dacie, przyjeci z helikoptera, będzie robił zdjęcia, tak że zrobi raz, dwa plany, będą gotowe szybciutko i tak dalej. Ale wreszcie poczuli, że coś tam nie tak, coś nie tak. Gdzie dzisiaj lgnie nasze serce? Gdzie niebezpieczeństwo jest ogromne. Takich zawirowań, jakie w tej chwili się dzieją na Bliskim Wschodzie, politycy nie pamiętają. Tam jest taki rozłam między wszystkimi. Są ci, którzy popierają Iran. Iran popiera Syrię. Syria tam kurczowo ten ich nie prezydent trzyma się władzy, nie chce wypuścić. Cała reszta właściwie jest przeciwko Syrii. Oczywiście wszyscy razem, choćby nie wiem, jak się nienawidzili, to i tak są przeciwko Izraelowi. Państwo islamskie nic tego, nic nowego stało się potęgą, przed którą drżą największe potęgi tego świata i są kompletnie bezradne wobec tego. Myślimy sobie, no wiecie, no tam Bin Ladena gdzieś zaszczelili, już jest święty spokój. Ja teraz czytam, że samolot z rodziną Bin Ladena rozbił się pod Londynem na parkingu. Taki super odrzutowiec, w którym rodzina Bin Ladena leciała sobie do Londynu. Po co oni tam lecieli? Co oni tam mają do roboty? Kto im na to pozwala? Australia powiedziała islamowi wam. To nie jest nasza religia, to nie jest nasza kultura. Nie macie to nic do roboty. W Japonii islam jest zabroniony. Nie macie tutaj dostępu. A u nas uroczyście otwarto drugi meczet. Jeszcze im mało, bo widzę, że na ulicach się modlą, bo widocznie w tych dwóch meczetach się już nie mieszczą. No tak. Uniżmy się przed nimi. No tak, no przecież trzeba. Kiedy pojawi się syn nieprawości, tak wielu powie, patrzcie, jaki cudotwórca, patrzcie, jakieś tam. Tam, gdzie do tej pory na Onecie widziałem reklamy na temat różnych cudownych sposobów na odzyskanie zdrowia, reklamy różnych cudownych, wspaniałych leków, to wiadomo, czym to zawsze mi śmierdzi. Teraz już jawnie są zaproszenia do wróżki. Ona ci powie, co ci dolega. Ona cię ten. Nagle się pojawił na pierwszej stronie jaśnie pan Nowak, ręce, które leczą. Tyle lat był spokój, a on już jest. Coś się dzieje. Patrzcie na Bliski Wschód, patrzcie na Izrael. Geje, lesbijki defilują przez święte miasto. A w jakim stanie jest twoje serce? W jakim stanie jest moje serce dzisiaj? Kiedy zaczną się dziać rzeczy straszne, wielkie i też no, przerażające wokół, za kim pobiegniesz? Kogo się uchwycisz? Niby drobiazgi. Super przyjmować tyle pochwał. My z domu Łazarza mu zwieści nie damy. A tu pastor mówi, w czasie nabożeństwa poszedł zobaczyć z tyłu, a tam sobie siedzą i palą. Przerwa na papierosa. Super, nie? Może powinniśmy w czasie nabożeństwa robić przerwę na papierosa.
Lokalnie w tym kościele.
A to skrócić nabożeństwo, tak, żeby mieć na względzie tych biedaków, którzy... Wiecie, temat jest rzeka. Ja sobie zdaję sprawę z tego. Ale żeby my, stare chłopy, z niejednego pieca chleb jedliśmy i nieraz mówimy różnym cwaniaczkom, nie ze mną, te numery brzone, żebyśmy się dali tak zbałamucić, tak pociągnąć, być w tym miejscu, a mimo to kochać to, co tam, być wyrwanym stamtąd, a mimo to ciągle tęsknić za Egiptem? Tam rzeczywiście lepszy czosnek mieli? Nie dajcie się zbałamucić, kochani. Napominajmy się nawzajem, tak jak tutaj Paweł pisze do Tesaloniczan. Za co chwali? Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Nie będziesz budował brata, chowając jego grzech, trzymając w tajemnicy to, co on trzyma w szafie, na zasadzie, a jego sprawa, gdzie popija i Blanka mówi, że tu niektórzy ją zaskakują. Tyle wiedzą o wszystkich. Gdzie, kto, z kim i tak dalej. Jest zdumiona, kiedy są kopalnie wiedzy. Już do tych kopalni wiedzy, które mówię dzisiaj, napomnij tego brata. Napomnij. Zbuduj go, ostrzegając. Bracie, lgniesz do tego, co kiedyś będzie religią antychrysta. Przygotowujesz w sobie samym grunt na przyjęcie antychrysta. Już dzisiaj. Tajemna moc nieprawości już działa. To ostrzeżenie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Ten, który powstrzymuje przyjście antychrysta, gdy zejdzie z pola, gdy pozwoli na jego objawienie się ze serc, naszych serc, wyjdzie na jaw wszystko to, co było tam tajemne, dzisiaj ukryte. Wtedy się okaże, kim naprawdę jesteś. Wtedy się okaże już bez żadnych tajemnic, udawania, robienia dobrej miny do złej gry. Wszystko kręci się wokół umiłowania prawdy. Dlatego Bóg zsyła na ich ostry obłęd tak, że bierzą kłamstwo. Że nie uwierzyli w prawdzie, nie kochają prawdy. Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Prawda to osoba. To nie zbiór nauk, teorii, filozofii. to osoba Jezusa Chrystusa. I krótkie męskie albo, albo. Albo kochasz Jezusa, albo kochasz Antychrysta, albo przygotowujesz się na spotkanie z Panem, który przyjdzie tuż, tuż, niedługo. Albo przygotowujesz się na powitanie Antychrysta, który zasiądzie w świątyni. Przyjdzie we własnym imieniu. Jezus przed w imieniu Boga, Twojego Stwórcy, Twojego Pana, Twojego dobroczyńcy, Twojego lekarza, Twojego zaopatrzenia, źródła miłości. Kiedy na naszym tych programach grupy albo, albo czytamy sobie wszystkie opisy dotyczące Boga Ojca. Jest tego tak wiele. Jest tego tak wiele. Atrybuty Boga są tak zachwycające. Nie ma tam niczego, co można powiedzieć, to takie byle co. Długa, długa lista i wszystko przedmiot zachwytu, zachwytu, zachwytu. Też trudno uwierzyć, że Antychryst przejmie kiedyś to wszystko. Fałszywie, kłamliwie. Mówię, oto ja jestem Bogiem. Oby nie było wśród nas takich, którzy dadzą się zbałamucić. Oby nie było. Niech to będzie modlitwa naszych pastorów, naszych starszych. Niech to będzie nieustanna modlitwa naszych braci, jednego od drugiego. Napominajcie się w miłości. Budujcie się w miłości. Chrońcie się przed tym zbałamuceniem, które grozi naprawdę każdemu z nas. Im bardziej wzrastamy, im bardziej jesteśmy inni niż ten świat, tym bardziej jesteśmy narażeni na to, że w nas uderzy właśnie to, co przyniesie ze sobą Antychryst. Przeglądaj stan swojego serca, przeglądaj, co dzisiaj kochasz i przeglądaj, kogo dzisiaj kochasz. Amen.
Amen.